Grzegorz Dymientiew, Instytut Bezpieczeństwa i Socjologii w Słupsku.
Uniwersytetu Pomorskiego.
Zgadza się.
Dzień dobry Państwu. Eugeniusz Kołpaczyński, także Instytut Bezpieczeństwa i Socjologii Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku.
No i dzisiaj będziemy mówić o rzeczy, która już za chwilę, która za, no powiedziałabym, dwa tygodnie, 16 czerwca, myślę, że ważna konferencja czy spotkanie, bo tam i wykłady, i zajęcia praktyczne z tego, co widziałam. Bezpieczeństwo mieszkańców Słupska, dość szerokie pojęcie. Nie wiem, jak z waszej perspektywy to wygląda. Z mojej sporo osób, mimo tego, że zdaje sobie sprawę z kłopotów, które gdzieś tam mogą się pojawić, to jeszcze od siebie odsuwa to na zasadzie, a nas to nie dotknie, a nas to nie spotka. Po co, na co i komu?
Tak, wydaje mi się, że jest tego typu problem i tu akurat duże ukłony odnośnie włodarzy miasta, że wychodzą z inicjatywą, żeby mieszkańców troszkę uwrażliwić na tematykę bezpieczeństwa. Tematyka bezpieczeństwa, którą tu się razem z kolegą zajmujemy odnośnie ochrony ludności, obrony cywilnej, wynika z ustawy, która weszła w zeszłym roku. I my już w zasadzie, można powiedzieć, po roku działania ustawy i po roku jej wdrożenia, przechodząc i tworząc szkolenia, prowadząc, widzimy, że te szkolenia są bardzo potrzebne. Tu akurat miasto Słupsk wyszło troszkę z inną inicjatywą, zorganizowania takiej konferencji właśnie pod kątem półtora godzinnego miało być to wykład, ale w dyskusji wyszło lepiej zamiast suchej teorii, też będziemy próbowali w te półtorej godziny w takiej przyjaznej, przyjemnej formie jak najwięcej tych umiejętności praktycznych sprzedać, więc będziemy przygotowani na pierwszą pomoc, na plecak ewakuacyjny, ten legendarny, który państwo widzą, i na wszystkiego rodzaju inne elementy, również z cyberbezpieczeństwem, co jest na czasie, bo jak wiemy, wczoraj była informacja, że w Urzędzie Miasta Słupsk i Ustka wypłynęła część danych, więc to też...
40 tysięcy.
Tak, tak. Więc
to spora część, powiedziałbym.
Spora część. Więc jak najbardziej wydaje mi się, że kierunek jest słuszny i zgadzam się, Geniu, na pewno to potwierdzisz, że ludzie, mieszkańcy, społeczeństwo, część jest uświadomionych, ale mogę zaryzykować stwierdzenie, że większość z nas, jako ja też jako, będę się utożsamiał jako społeczeństwo, te zagrożenia od nas odsuwa. Mhm.
Tak, w zupełności zgodzę się tutaj z doktorem Grzegorzem Dymientiewem. A mianowicie bezpieczeństwo to jest pewien stan i proces. Stan i proces, w którym bezpieczeństwo, czyli ten, dążymy do tego, żeby te zagrożenia, które są w naszym otoczeniu, żeby je przede wszystkim poznać, zniwelować, zmniejszyć. I niewątpliwie jest to zadanie, które ma służyć nam, społecznościom i jednostkom, prawda? Ale tak, po pierwsze to trzeba też podzielić. Za te bezpieczeństwo odpowiedzialne są włodarze miasta. Poprzez urząd, który sprawują, prawda, czyli wiele procesów organizacyjnych mają wdrożyć, żeby nam, żeby społeczności zapewnić bezpieczeństwo. I niewątpliwie też, ponieważ jesteśmy też w Rzeczypospolitej i teraz tak, z jednej strony musimy wymyślić, mieć pomysł na to organizacyjne, ale państwo nam narzuca między innymi poprzez te przepisy ustawy, wskazuje, w jaki sposób państwo funkcjonuje, a równocześnie jakie kompetencje mają, kompetencje i obowiązki. W związku z powyższym, w ramach przede wszystkim taka nawet zasada konstytucyjna, ale też określona w różnych ustawach, mówi, że organy publiczne, władza publiczna działa w ramach i w granicach prawa. W związku z powyższym to nie jest taka też swobodna, że ja mam jakiś pomysł i je organizuję. W ramach tej struktury państwa, w ramach tych zasad funkcjonowania są pewne obowiązki, prawa, kompetencje nas wszystkich. Mhm. I między innymi tutaj to, że włodarze miasta, między innymi w naszym mieście, w Słupsk, pani prezydent, w sąsiednich miastach, gminach, wójtowie, burmistrzowie, mają do dyspozycji cały też aparat władzy, prawda, którym jest urząd. Z podziałem na poszczególne elementy, wynikające z zakresami obowiązków, żeby te zadania, żeby nam, jednostce, jako mieszkańcowi, zapewnić bezpieczeństwo. Ale przede wszystkim, żeby móc zarządzać, pewnie nasi włodarze jako jednostkowo są świetnie przygotowani do tych zadań. Ale już w układzie tym urzędniczym, prawda, na różnych poziomach, ta wiedza jest różna. Na niektórych brakuje pracowników, trzeba je uzupełnić. Dodatkowo ten przedstawiciel nas, miasta, musi być bardzo też kompetentny, bo osoby, które zarządzają, prawda, szczególnie zarządzaniem kryzysowym, ochroną ludności, to z jednej strony muszą być i prawnicy, i specjaliści od rachunkowości, od księgowości, prawda, i pedagodzy, i społecznicy, i pewnie filantropi, wiele w tym spraw powiązanych, żeby rozwiązać te problemy, żeby zapewnić na układzie lokalnym, żebym ja miał, czuł się bezpieczny, prawda, ale nie tylko sam czuł, żeby ja miał faktycznie, miał przede wszystkim poznał, jakie są zagrożenia, jak je niwelować, jak się do nich przygotować, bo one są i będą. Mhm. Natomiast naszą rolą jest uświadomić, tutaj co dr Grzegorz Dymiętew też mówił, prawda, przygotować się na te różne zagrożenia skrajne, nawet ewakuować, czyli wskazać miejsce z punktu niebezpiecznego na bezpieczne, je przewidzieć i jak gdyby do niego się przede wszystkim przygotować.
To nie jest to łatwe, słuchajcie, bo my jesteśmy społeczeństwem, które wszystko wie lepiej, najlepiej, to jest jakby jedna rzecz. Jesteśmy jako społeczeństwo też trudni w sensie poddania się władzy, tak? Czyli nawet jeśli wojsko, nawet jeśli strażacy, to rzeczywiście musi człowiek czuć duże zagrożenie, żeby poddać się tym komendom, proszę przejść, proszę przejechać, proszę i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę sobie, że to nie jest łatwy temat. No, u nas zarządzanie kryzysowe to Straż Miejska w tej chwili. I rzeczywiście oni potrafią, czy mają w pigułce pewne działania, choć myśmy podczas ostatniej chyba rozmowy razem z Grzegorzem Załupką też zastanawiali się, kto ma klucze do schronu.
Tak.
Nie, no, w teorii pewnie Straż Miejska, natomiast nie umieliśmy odpowiedzieć na pytanie, kto ma klucze, tak?
Jeżeli ten schron jest, a ich wiemy, że jest mało, to jak już nawet jest, to by każdy sobie mieszkaniec odpowiedział na pytanie, kto ma klucze?
Do kogo zadzwonić i kto powinien, że tak powiem, w pierwszej kolejności zareagować, tak? Czyli nie jest tak naprawdę to powszechna wiedza, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo i co tak właściwie jest tą sytuacją kryzysową, bo większość ludzi myśli, sytuacja kryzysowa, wojna.
No,
do końca też, tak?
No,
bo to są to, co powiedzieliście, cyberataki, czyli to, co wycieka, czyli dane, to są pożary, to są powodzie, tak? To są klęski żywiołowe.
Oczywiście. Wachlarz zagrożeń jest strasznie duży, bo to też my jako specjaliści od bezpieczeństwa, tak mogę powiedzieć, badamy to u naszym instytucie na różne perspektywy. No, jest taki naukowy kazus, Geniu, jakbyś mógł też mi na pewno potwierdzić, dylemat bezpieczeństwa. I to jest opracowany już model bezpieczeństwa dobrych kilkadziesiąt lat temu. Jeszcze będąc studentem, to się też o tym uczyłem. I to bardzo profesor, którym wówczas miałem zajęcia, bardzo nam to mocno wytłuścił. Dylemat bezpieczeństwa polega na tym, że jeżeli chcemy być bezpieczni, to musimy część tej, w cudzysłowie, naszej wolności oddać, żeby być bezpiecznym. I to się wzięło też ze Stanów Zjednoczonych, bo tam policja ma bardzo szerokie kompetencje. Wiemy, to teraz są też obecne protesty, były różnego rodzaju, tam często dochodzi do przekroczenia uprawnień, ale żeby... To też bardzo zostało też mocno jeszcze podkreślone po atakach 11 września, że policja może robić dużo, przekraczać sobie, bym powiedział, musimy oddać naszych swobód obywatelskich po to, żebyśmy się czuli bezpieczni. I właśnie te zagrożenia będą polegały też o tym, jak my to bezpieczeństwo poczuwamy. Bo dla innego poczucie, może czuć się zagrożony, jak nie będzie światła nocą w mieście, ale dla innego może być, że ktoś idzie za nim i może poczuć się na przykład zagrożony. A właśnie jak identyfikować te zagrożenia i żeby ten mieszkaniec, ten obywatel czuł się bezpiecznie, to w tym rolu, ta rola właśnie jest bardzo ważna. Urzędu, służb i całego aparatu państwa, który jest do dyspozycji włodarzom.
Uzupełniając, czy też kontynuując wypowiedź Grzegorza, to chciałem też powiedzieć, że w naszej ocenie, prawda, badania to też na to wskazują, że najważniejsze w tym wszystkim jest przygotowanie, uświadomienie społeczne, prawda? Żebyśmy my jako mieszkańcy, jako tej jednostki poznali, jakie to są zagrożenia. I dopiero ta świadomość, że to ono może pochodzić od czynników tych naturalnych, prawda, których one są i będą, prawda. Druga kategoria, ta pochodzących od spowodowanej intencjonalną działalnością człowieka, czyli te, co my budujemy, słabość infrastruktury, przerwana tama, wypadek drogowy w wyniku złych rozwiązań, prawda, uszkodzenia, awaria, lub też ta intencjonalna działalność pochodząca od czynników militarnych, czyli te zewnętrzne zagrożenia, które też niestety w naszym otoczeniu widzimy je, jesteśmy nawet często przerażeni tym, co się dzieje na Ukrainie, bo to jest pewien zwiastun pewnych możliwości czy rzeczy, które może nas się zdarzyć. I teraz, jeżeli my to poznamy jako mieszkaniec, prawda, to będzie nam łatwiej, bo przede wszystkim, że nie liczmy na to, że wszystko, prawda, pani prezydent, urząd miasta, tu urzędnicy, straż miejska nam to zapewni. Wcale tak nie jest. I możemy być, po prostu oszukiwać się wzajemnie. Najwięcej zależy od nas. Od naszych, po pierwsze, musimy siebie zinwentaryzować. W ogóle społeczeństwo trzeba zinwentaryzować, że to są i starzy, i młodzi, i chorzy, i zdrowi, prawda, i w sile wieku, i z różnymi przypadłościami. I każda ta grupa wiekowa ma swoje potrzeby, umiejscowienie, to są matki z dzieckiem. I teraz myślę, wydaje, że z jednej strony oczywiście państwo buduje, prawda, przygotowuje nas do różnych zdarzeń, prawda, przed tą powodzią, przed tym pożarem, ale równocześnie przede wszystkim my musimy zidentyfikować, gdzie my jesteśmy, za kogo my odpowiadamy. Czy jeżeli jestem tym rodzicem, prawda, ojcem, to no, w przypadku właśnie tego negatywnego zdarzenia, tej sytuacji kryzysowej, to gdzie ja powinienem, w jaki sposób się ukryć, czy przemieścić, czy na przykład, jak, czy te mieszkanie, w którym mieszkam na tym piętrze wysokim, prawda, jest bezpieczne, a być może wskazać, przemyśleć, przeanalizować takie miejsce schronienia, być może będzie to korytarz. Niekoniecznie będzie bezpieczniejszy, czy też możliwy, prawda, żeby wyjść, bo jest gruba ściana albo łazienka, prawda, najbardziej tym elementem, który nas może ochronić, prawda. Na pewno nie duży pokój, czy też salon, prawda, którym szyby będą pękać, to będą właśnie one nas ranić. Bo taka sytuacja może, z różnych źródeł one mogą pochodzić. Jeżeli sobie dokonamy takiej analizy, prawda, to tych potencjalnych, jak mam się zachować, to wtedy znajdę też odpowiedź. Jak się przygotować? Bo my się przecież przygotowujemy, wjeżdżamy na wczasy, wjeżdżamy na różne miejsca. Co z sobą zabieramy? Ale właśnie jak będziemy musieli opuścić to, prawda, schronić się, zabezpieczyć rodzinę, co jest naszym obowiązkiem, prawda, to wówczas no, okazuje się, jakie rzeczy nam są potrzebne. I teraz, jeżeli sobie dokładnie to przeanalizujemy, wspomożemy się, prawda, to łatwiej nam będzie przetrwać, być może nawet nie chodzi o bezpieczne przemieszczenie, przetrwać, przeżyć, prawda, różne negatywne zdarzenia. A jeżeli nawet, myśmy nawet tutaj rozmawialiśmy o tych, być może to są kolejne etapy, ale te przygotować nas, zinwentaryzować, to mówimy o tych miejscach schronienia, schronach, prawda, które się budują, ukryciach, ale proszę Państwa, to jeszcze ten proces trwa, prawda, on będzie trwał bardzo długo, ale musimy też sobie powiedzieć, że w tym bloku, prawda, w którym mieszkamy, gdzie te miejsce bezpieczne, gdzie my się budamy, jeżeli to będzie ta piwnica, ale proszę Państwa, musimy sobie też zidentyfikować, że ten okres, w którym będziemy tam przebywać, to nie jest na 15 minut. Być może trzeba będzie kilka dni tam przetrwać i wtedy okazuje się, że tam jest i brudno, i brzydko, i wilgoć, i zimno, i nie mam co jeść, i nie mam co pić. I wtedy okazuje się, że to my jako wspólnota powinniśmy wiele przyczynić się do rozwiązań. Nie oczekujmy, prawda, być może możliwości służb, oczywiście one będą działać na pełnym zakresie, ale mogą być niewystarczająco.
Znaczy ja słucham tego i rozumiem, co panowie mówią, tu w ogóle bezdyskusyjnie, natomiast tak mi się nasunęło, że kiedyś, no pewnie panowie też pamiętają, oglądaliśmy wszyscy amerykańskie kino, gdzie budowane były te bunkry, te schrony.
Jak przed Tornado. Tak,
tak, i myśmy na to patrzyli trochę jak na wariatów, słuchajcie, tak? No, co oni tam mają? Filmowe, zapasy, prawda? Tak, właśnie przygotowane, dostęp do wody i tak dalej, i tak dalej.
No właśnie, ale teraz zobaczcie, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie. W sytuacji, kiedy będą zerwane linie połączenia, nie będziemy mogli wyjść z domów, no woda. Najpotrzebniejsze, skąd wodę wziąć nawet? Moi drodzy,
muszę powiedzieć, poczekaj, że nasze wodociągi dają radę. Zobacz, co się wydarza, że robią wszystko, żeby ten system był niezależny. Właśnie na wypadek kryzysowy, na wypadek, że tak powiem, dużej awarii.
To jest odpowiedzialne działanie właśnie.
Tak, to jest odpowiedzialne działanie.
To powinniśmy pochwalić, docenić.
Tak. Natomiast jest to innowacja, nie tylko na skalę, że tak powiem, kraju.
Tak, zgadzam się.
To, co robi Andrzej Wójtowicz, tu bezdyskusyjnie w ogóle.
Bezdyskusyjnie, potwierdzam.
Natomiast jak według was zmienić świadomość człowieka, żeby on jednakowoż ten plecak ewakuacyjny albo te zapasy, czy ta posprzątana piwnica, niech już będzie, niech już czeka w tym domu, tak żeby właśnie móc tam przeżyć 2, 3, 5 dni. Jak przekonać człowieka?
Ja powiem, bo generalnie powinniśmy liczyć sobie na 72 godziny, tak powinniśmy sobie plan jakiś z tyłu głowy ułożyć. Mhm. To jest taka bezpieczna, bym powiedział, bariera czasowa. I o tym też na szkoleniach jeździmy.
Dlaczego 72 godziny, słuchajcie?
No 72 godziny to jest taki przyjęty standard, gdzie w ciągu tego okresu czasu albo służby będą w stanie nam już pomóc, bo ten kurz opadnie, bo też musimy sobie zdać sprawę, i to też pokazała doskonale powódź, która miała miejsce dwa lata na południu, że po 72 godzinach generalnie ten pierwszy kurz opada i możemy sobie pewne elementy też poradzić. I widzimy, że służby, tak jak właśnie kolega Geniu powiedział, że wszystkie służby robią wszystko. To też nie, że oni nie będą nam chcieli udzielić pomocy, bo nie mają czasu, im się nie chce. Wszystkie służby będą pracowały w ramach możliwości, ale nie wszystkim, no to będzie też sytuacja kryzysowa, czyli z definicji będziemy w niedoczasie, w braku środków i musimy sobie ten częściowo, w miarę możliwości być samowystarczalni.
Czy musimy kupić sobie ten czas?
Kupić sobie ten czas, dokładnie.
Po prostu.
Skupić albo go po prostu lepiej zorganizować. Mhm. Ja też tutaj, jak rozmawiając, to w ramach wyjazdów, między innymi szkoleń, w którym też uczestniczymy, prawda, jeździmy na spotkanie i zapraszamy też do nas, tu Grzesiu jest głównym w ramach koordynatorem tych działań, z Uniwersytetem w Ostrawie, prawda, Uniwersytetem Technicznym, który przygotowuje, tam trochę inny model mają organizacyjny państwa, przygotowuje strażaków do bycia w tym, uczestniczenia w tym zawodzie, tam się po studiach się kończy, to dopiero zdaje się określone egzaminy i z tym strażakiem jest. U nas jest to inaczej, w Polsce rozwiązane to, mamy te szkoły resortowe, prawda, między innymi Akademia Pożarnicza, o bardzo wysokim, trochę inny model. Oba są na pewno bardzo ciekawe. Ale z ich wypowiedzi, właśnie tu nas ostatnio nawet gościliśmy ich u nas, to oni opowiadają, że w ramach tych ćwiczeń, na przykład doświadczeń tych międzynarodowych, w ramach ćwiczeń na przykład z Niemcami, bo też i wykładowcy, i studenci z Niemiec przyjeżdżają też do nich, to oni wskazali, jako przykład oczywiście daję, że żeby się przygotować społeczność na blackout. Czyli zanik prądu, zanik właśnie napięcia, prawda, w sieci, prawda, i pochodne tego zdarzenia, tej sytuacji.
Brak prądu, brak telefonu, sieci komórkowe, teraz wszystko BTS-y, prawda, więc to też
proszę,
pytanie odpowiedzieć, co w przypadku, kiedy nie mamy sieci komórkowej, połączenia.
Tak, to jest z jednej strony komunikacja, ale gdyby taki sygnał w ramach tych dyskusji, prawda, społecznych, to się, szczególnie to w miastach ma znaczenie, u nas też, że blackout, brak zasilania, w związku z tym pompy, powiedzmy też, że w tej piramidzie bezpieczeństwa, prawda, gdyby odwołać się do Maslowa, w tej podstawie do przetrwania, to dla człowieka co jest najważniejsze? Pierwsze kryterium to jest woda. Drugie, jedzenie, kolejność leki, ciepło, bezpieczeństwo. W ten sposób sobie zapewniamy. Ale proszę Państwa, jeżeli te pompy przestaną działać, prawda, i one nie będą skuteczne w różny sposób, uszkodzenie, a być może jakieś zatrucie się może też pojawić, to też na różnych wariantach. Miasto jest duże i wtedy my jako wspólnota, czy na przykład jako jedno z związań, czy nie powinniśmy sobie na przykład przemyśleć, że w ramach tych dużych osiedli, prawda, wytworzyć studnię, którą wydobywać można wodę w aspekcie tylko siłą mięśni ludzkich, prawda?
Rąk, tak.
Pamiętasz,
tak.
W każdym osiedlu jako dziecko na pewno ja też jeszcze pamiętam.
Proszę Państwa, i będzie
ekstra sprawa,
ta woda jest nam do różnych rzeczy będzie potrzebna. Na przykład dla matki dzieckiem w toalety, prawda, będą używać. Jeżeli tej wody nie będzie, zrobić śniadanie, prawda, dziecko nie zrozumie niemowlę,
że jest kryzys,
prawda, i musi się
uzbroić
w cierpliwość, prawda? W związku z powyższym, czyli w ramach, oczywiście, czekajmy na decyzję tutaj władz, włodarzy, ale sami się też organizujmy.
Fundusze
w ramach tych wspólnych,
prawda?
Spółdzielni dokładnie. Mieszkaniowych, w różnych, oczywiście zdajemy sobie sprawę i to jest właśnie element takich rozmowy, że nawet prawo polskie też jest bardzo i skomplikowane, utrudnione i trzeba też modyfikować, zmieniać, bo sam analizowałem w aspekcie już nawet nie chodzi o wodę pitną, prawda, ale tą techniczną, prawda, żeby zasilić, jakie procedury są złożone i być może to też jest pewne wyzwanie, tak procedurę, bo nawiązując do tego pierwszego zdania, że urzędnik może działać tylko w ramach i w granicach prawa, w związku z tym, a teraz tak, jak rozwiązywać te różne problemy, żeby zapewnić to bezpieczeństwo, przetrwać komfort, prawda, w tym wszystkim funkcjonować.
Ale Asiu, ty jeszcze powiedziałeś, jak przekonać mieszkańców. powiem ci i państwu, że problem, oczy się otwierają w momencie, kiedy faktycznie przyjdą osoby na szkolenie, czy na jakieś seminarium, czy jakoś pogadanka. To nie muszą być całodniowe. Jeżeli ktoś ma czas, super. Zachęcamy, też takie prowadzimy. Tu akurat jest propozycja, może zacznijmy od takich krótkich, lekkich form, jakieś filmiki w internecie poglądajmy, tylko też akurat sprawdzone. Tu mamy przykład, że miasto wychodzi z propozycją jedynie 1,5 godziny państwa wolnego czasu. Przyjść, posłuchać i faktycznie, jeżeli my państwu pokażemy, tak jak tu Geniu powiedział, prawdziwy przykład, że mamy rodzinę, kobiety, mamę z małym dzieckiem i się okaże, że ona sobie zda sprawę, że tej wody może nie być. Ja mieliśmy przykład na szkoleniach, że rozmawialiśmy, co w przypadku, kiedy będzie ewakuacja, jak ta ewakuacja będzie wyglądała, czego oni mogą się oczekiwać, albo w jakiś sposób się pokazać filmik na żywo, jak to może wyglądać, na przykład niezaplanowany chaos, to oczy się otwierają naprawdę. Nikt nie mówi o tym, że to ma być wielodniowe studiowanie, jakiegoś rozwalanie pewnego tematu na czynniki
Zobaczcie,
pierwsze.
Zobaczcie, co się wydarzyło podczas paniki ludzkiej, choćby w zamkniętych, zamkniętych stadionach, halach koncertowych.
A to co było na uniwersytecie, ta dyskoteka, co była w Bydgoszczy, tak? Chyba to było.
Dokładnie.
To impreza masowa, źle zorganizowana, prawda, z konsekwencjami.
No tragicznymi, tak. No. I takich sytuacji jest naprawdę na całym świecie bardzo wiele,
bardzo
tak?
Dużo.
I ludzie nie są przygotowani, tylko działa panika. No działa panika. Tu się wdziera w ogóle, nie ma konstruktywnego myślenia. Nie no ma. Jest duży stres, jest chaos, jest Zgadzam panika się. I tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście może dobrze byłoby, słuchajcie, żeby ta edukacja, taka nauka działania w sytuacjach kryzysowych pojawiała się już od przedszkola.
To dokładnie.
Czyli tak jak uczymy dzieci, przepraszam,
KPT,
tego...
pierwszej pomocy.
Dokładnie. Już... Albo zadzwoń na 112. Otóż jak to. Rodzic zasłabł, babcia, nie wiem, jesteś pod opieką.
Od tego
już
zaczynamy.
Małe, tak, małe przyczkami. Dziecko dzwoni na 112.
Tak.
Przepisy, szczególnie tutaj ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, ale też inne ustawy o zarządzaniu kryzysowym, o stanach nadzwyczajnych, bo te rozwiązania są też rozproszone bardzo, prawda? To one wskazują jak gdyby taki model funkcjonowania całego państwa, prawda? Na tych, którzy zarządzają i one się nazywają organami. Ci, którzy wykonują, prawda, różne instytucje, podmioty, które nazywają się podmiotami ochrony ludności i zasoby, prawda? Zasoba, to jest też ciekawe, że ta ustawa wprowadziła, że te zasoby, które traktujemy jako sprzęt, mienie, prawda, które jest potrzebne to ustawa definiuje bardzo ciekawie to rozwiązuje, mianowicie definiuje, że to jest personel, który ma do dyspozycji. W związku z tym, jeżeli do szpitala, do inne miejsce trzeba będzie agregat dostarczyć, to nie tylko agregat, ale tego człowieka, praktyka, prawda, który umie to obsłużyć, bo sam sprzęt wysokospecjalistyczny już niewystarczający, że sam... autobus, prawda, z GPS-ami, prawda, to trzeba mieć klucze, kody do dostępu, w związku z tym to jest ciekawe rozwiązanie. Ale chciałem zapytać państwu też, pani redaktor, tutaj z Grzegorzem wiele razy rozmawiamy w ramach ze studentami, ale też my. Zobaczcie państwo, że ten model organizacyjny, żeby był skuteczny, funkcjonował, trzeba go, on jest stworzony, on funkcjonuje. Przykładowo dam przykład. Będą jakieś zdarzenia, prawda, jakiś wypadek masowy, inne, prawda, które są w naszym otoczeniu, też ten katalog jest bardzo rozbudowany, zdefiniowany, jakie to są zagrożenia między innymi w planach zarządzania kryzysowego, które są informacją publiczną i ogólnie wszystkim dostępną, ale chciałem powiedzieć jako przykład. Jeżeli matka jest lekarzem, pielęgniarką, ratownikiem, ojciec jest policjantem, żołnierzem, kierowcą w tych służbach, prawda, pracuje w służbach, podmiotach, prawda, jeżeli ma dziecko, jako przykład oczywiście daję, i my jako społeczność nie zorganizujemy na przykład szkoły, która wyznaczymy jako podmiot, która będzie zobowiązana i będzie już przygotowana profesjonalnie przyjąć pod opiekę dzieci, ale nie tylko w układzie 8-godzinnym, ale w układzie całodobowym, prawda, że i wtedy ten rodzic, oddając swoje dziecko, wie, że to jest placówka specjalistyczna, przygotowana i ono będzie bezpiecznie. Natomiast w praktyce możemy tworzyć różne teorie, prawda, jesteśmy przygotowani, ale jeżeli ta matka będzie wiedziała, że nie ma tego dziecka, gdzie zostawić z kim, to ona nie pójdzie do pracy. W związku z tym nie będzie wykonywała swoich obowiązków w praktyce, a przynajmniej będzie to element utrudniony. W związku z tym mamy wielorakość złożonych, prawda, problemów i jak gdyby je przewidywać. Jestem też pod wrażeniem, bo między innymi nasze te szkolenia, które tutaj zespołowo prowadzimy, ale też wzbogacamy się o fachowców i myślę, że go, że tutaj też tutaj potwierdzić albo ewentualnie uzupełnić, że na przykład wspomagamy się praktykami na przykład Państwowej Straży Pożarnej i między innymi świetny wykład, który tutaj był też prowadzony przez komendanta Państwowej Straży Pożarnej, który przekazał swoje doświadczenia, jak był na Dolnym Śląsku. Jakimi problemami, prawda, kiedy trzeba było drzewa wycinać, prawda.
Zorganizować pomoc społeczników. Rewelacyjne doświadczenie.
Koordynować. I okazuje się, że tam jeszcze wyszło naprzeciw, że wprowadzono stan klęski żywiołowej, prawda, jako jeden z rozwiązań prawnych. Stan nadzwyczajny, prawda, to wspomogło, ale równocześnie dotychczasowe przepisy, standardy czasu pokoju trzeba było rozwiązywać i to było wielką sztuką organizacyjną, prawda?
Zgadzam się. I też nie mieli prądu. I też, jak pamiętam, opowiadał, że zostali postawieni przed faktem dokonanym, że została tylko tablica i kreda. I trzeba było sobie poradzić. I poradzili sobie, bo byli na to przygotowani, ale faktycznie opowieść o tym, jak to wyglądało, jak oni sobie poradzili, to też nam otwierała oczy, że to faktycznie można tak zrobić. Że faktycznie to, co oni wypracowali, że to nie jest na marne stracone, że to, potem na tych bazie doświadczeń my teraz możemy to przekazywać tą wiedzę mieszkańcom, że słuchajcie, to będzie tak wyglądało, to może tak wyglądać i możecie tak tą pomoc sobie zorganizować.
Proszę Państwa, tutaj tak jak gdyby to kontynuując, to powiem też, że w aspekcie tych doświadczeń Dolnego Śląska, tam te powodzie, prawda, teraz opady, prawda, pojawiają się cyklicznie, one właściwie to są od wieku, prawda, gdybyśmy patrzyli na historię, prawda, na wojnę kaczawską, prawda, czy to też tam te zapisy, prawda, mówią, prawda, w układzie historycznym o takich powodziach i często ona była bardziej niszcząca niż nawet wojska przeciwnika, ale też ona pokazuje, że te zagrożenia przy tym zmieniającym się klimacie, bo jednak nie jesteśmy jak gdyby w stałej tej sytuacji, tylko ta sytuacja się zmienia i gdyby takie opady nastąpiły tutaj na północy, a biorąc pod uwarunkowania rzeki Słupi, prawda, z jej charakterystyką, prawda, niecką, prawda, to te rozpędzone wady gwałtowne, te ulewne, prawda, które mogą spowodować, czyli bardzo szybki opad jest wody, prawda, i ta woda uchodzi do morza, prawda, ale w tej niecce, w której się znajduje, prawda, bo tak jest koryto mniej więcej tutaj ukształtowanie rzeki Słupi i w takim razie możemy oczekiwać, że te rozpędzone będą niszczyły, a właściwie to te drzewa niesione, te różne mienie, mosty na tutaj w mieście, prawda. I teraz ważne jest wypowiedź, też znam to z opowieści, prawda, ale też i z informacji medialnych, nawet tutaj osobistych. Zobaczcie Państwo, że źle zorganizowany urząd, czy też słabości, urząd szeroko rozumiejąc, bo on jest bardzo dobrze, ale te specyfice, tak jak było na Dolnym Śląsku. Pan burmistrz dostaje informacje od Wód Polskich, prawda, od operatora, że prawdopodobnie zbiornik wodny zostanie
wyleje. Prawdopodobnie wyleje.
Tak, za 40 minut przewidujemy, prawda, ten napływ wody i ta woda dostanie się do miasta. Proszę powiadomić mieszkańców. I proszę Państwa, jeżeli tam było akurat źle to przygotowane, czyli no burmistrz bardzo chce, prawda, powiadomić, ale on nie stworzył sobie wcześniej tej, która wymaga wielu pracy, tej infrastruktury, sieci informacyjnej. Mhm. I jaki jest skutek tego? Że nauczycielka z dziećmi, prawda, która wyszła na spacer nad rzekę, prawda, idzie i ona nie wie, w jaki sposób system informacyjny, ktoś, kto parkuje, a w związku z tym te dzieci tym zalaniem mogą być zagrożone. Ktoś, kto przyjechał na wczasy na wycieczkę, parkuje na niższym, prawda, poziomie blisko rzeki, a gdyby wiedział o tym, przystawiłby na wyżej położoną ulicę. Ktoś by wyniósł swoje mienie, prawda, z parteru, prawda, na piętro. W związku z tym nie poniósłby straty. I to jest wielka też odpowiedzialność, ale już oddając głos tutaj Grzegorzowi, bo bardzo też wiele tutaj ma własnych tych spostrzeżeń, równocześnie wskazuje to nam na tą odpowiedzialność, prawda, tą i aspekcie nie tylko prawnym, w układzie osób wielu odpowiedzialnych, prawda, osób publicznych.
Znaczy, ale myślę, że nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, nie?
Jaki fajny przykład podał kolega odnośnie tego przykładu odnośnie wycieczki szkolnej. Pani wyszła, tak? I nie została poinformowana na przykład. Szanowni Państwo, to są właśnie podstawy tego, o czym my mówimy. My o wojnie też mówimy, też oczywiście, ale o takich sytuacjach, które mogą nas każdego dostać. Wypadek masowy, wypadek drogowy, rozszczelnienie zbiornika amoniaku, który jest wykorzystywany do konserwacji żywności, bo gdzieś niedaleko miasta mamy zakład przetwórstwa. No, jak się zachować, jak zostać poinformowanym, czego oczekiwać. To jest podstawa tych szkoleń, o tym, o czym mówimy. My nie będziemy straszyć, że będzie wojna, że macie państwo,
nie, nie, bo to nie chodzi o to, żeby straszyć,
świadomość,
tak? Tylko
to poczucie bezpieczeństwa, żeby państwo nie czuli się pozostawieni sami sobie, tylko wiedzieli, w jaki sposób, jak można wpłynąć też na urzędników, w jaki sposób i do czego oczekiwać od nich też w pewnej mierze.
Proszę państwa, takim dobrym przykładem też, bo często uczymy się o aktualności, o tych, o sposobie rozwiązywania z przypadków, z tych zdarzeń o charakterze historycznym. Ale zobaczmy państwo 2017 rok. Nie tak dawno, prawda? Ta nawałnica, w której no, często nam jest zdana z Słuszkiem, prawda? Z miejscowością, z tą tragedią harcerzy, prawda? Ale proszę państwa, w konsekwencji, to jest też informacja publiczna, określone osoby właśnie za niedopełnienie obowiązków, w tym chodzi tu szczególnie z urzędu, prawda, tam funkcjonujące, poprzez to, że nie przekazały tej informacji, dostały zarzuty prokuratorskie i sąd to ocenił, że te zarzuty są słuszne, prawda? Mhm. W związku z tym mówimy też o odpowiedzialności i, proszę państwa, i tej odpowiedzialności postępowania cywilnego, czyli mówimy prawo cywilne, ale też w kodeksie karnym za nieprzygotowanie pewnej infrastruktury, sieci, przygotowania, to mamy też w skrajnych przypadkach odpowiedzialność karną, niedopełnienie obowiązków, prawda? To jest też olbrzymia odpowiedzialność. Ale kończąc ten wątek, bo pewnie to nie chodzi o w żadnym wypadku straszenie, raczej o rozwiązania.
Edukację, tak. Edukację. I też tłumaczmy, tak.
To powinniśmy też mówić o innej jeszcze odpowiedzialności, mianowicie tej społecznej, prawda?
Moralnej
wobec współmieszkańców, że jeżeli ktoś się stania, szczególnie jakieś będzie, ktoś się utopi, ktoś nie zostanie wyniesiony, osoba chora, prawda, nieudzielona i tej pomocy, prawda, poprzez słabość organizacyjną, to my często będziemy później mieć wyrzuty sumienia, prawda, po latach, prawda, że jednak nie zawiodłem w jakimś momencie. W związku z powiednim te przewidywanie, ja nie mówimy o rzeczach najgorszych, ale w ogóle mówienie o tym, żeby się dać szansę poznać pewną problematykę, myślę, że może zapobiec wielu problemom, a przynajmniej ułatwi nam to rozwiązanie.
16 czerwca, musimy już kończyć niestety, a moglibyśmy pewnie jeszcze długo na ten temat rozmawiać. 16 czerwca o godzinie 16 wykład otwarty, wstęp bezpłatny, drodzy państwo. Aula Uniwersytetu Pomorskiego przy ulicy Kozietulskiego 7 w programie Ochrona Ludności, Obrona Cywilna, Postępowanie w Sytuacjach Zagrożeń, Pierwsza Pomoc, Cyberbezpieczeństwo, Plecak Ewakuacyjny, Wyposażenie i Użycie oraz Reagowanie w Sytuacjach Kryzysowych. Zapraszamy.
Zapraszamy.
Bardzo dziękuję za spotkanie w studiu, a mam nadzieję, że z państwem 16 czerwca spotkamy się w Auli Uniwersytetu Pomorskiego. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia, do zobaczenia.